Magdalena Jaroch, witam Państwa. Naszym gościem jest pisarz Marcin Margielewski. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Oprócz tego, że już wielokrotnie rozmawialiśmy na naszej antenie o Twoich książkach, to miała miejsce również Twoja wizyta w Wieluniu, jak ją wspominasz.
Fantastycznie, absolutnie fantastycznie. Ja uwielbiam spotkania z czytelnikami i to nie jest flirciarstwo z mojej strony. To jest najfajniejsza część mojej pracy. Na co dzień spotykam się z nimi na social mediach. Ja jestem jednym z tych pisarzy, którzy w miarę możliwości odpisują na absolutnie wszystkie wiadomości. No, ale później jak dostanę zaproszenie od biblioteki i przyjeżdżam na spotkanie, to jest absolutnie coś super rewelacyjnego. Pamiętam, że niestety na spotkanie w Wieluniu się spóźniłem, że była jakaś straszna przebudowa drogi, ale wszyscy mi wybaczyli i to było cudowne, wspaniałe spotkanie i mega ciepłe przyjęcie.
A propos spotkania z czytelnikami, czy jakieś pytanie, niekoniecznie mówię tutaj o spotkaniu w Wieluniu, bo masz ich kilkaset tych spotkań. Czy jakieś pytanie zapadło Ci w pamięć? Zaskoczyli Cię Twoi czytelnicy?
Bardzo często mnie zaskakują. Ja mam tak, że na każdym spotkaniu jest taka seria pytań obowiązkowych, na które odpowiadam za każdym razem. I tak sobie myślę, że skoro Maryła Rodowicz może pisać i śpiewać te same piosenki od kilku dekad, to ja też mogę na nie odpowiadać i pokornie odpowiadam tak samo. Natomiast czy mnie zaskoczyło? W tym momencie jest mi trudno sobie przypomnieć, ale czasami mnie zaskakują. Ostatnio mnie zaskoczyła jedna z czytelniczek, która spytała mnie, czy nie napisałbym książki o, i niestety nie mogę powiedzieć o czym. I to jest niesamowite, bo jej akurat się powiedziałem, tylko prosiłem o dyskrecję, że jest to książka, która się ukaże w styczniu. Po prostu wpadła na to, na pomysł bohaterki, z którą aktualnie pracuję i to mnie bardzo zaskoczyło. Także z takich pytań, które mi w tym momencie przychodzą do głowy, to chyba to byłoby najciekawsze.
To jest tak, że nas interesuje to życie bogaczy?
Myślę, że tak, chociaż powiem szczerze, że ona jest bardzo nudna sama w sobie. To znaczy to nasze wyobrażenie o tym życiu jest cholernie nudne, bo ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić życia, w którym jakby jestem pozbawiony ambicji zdobywania rzeczy, tudzież umiejętności i rozwijania się. A tak jest bardzo często. Społeczeństwa, które jakby mieszkają nad Wysoką Perską, zwłaszcza w tych krajach, w których opieka socjalna jest bardzo, bardzo mocno, bardzo dobrze rozwinięta, cierpią na bardzo duży brak ambicji wśród ludzi tam mieszkających. To jest coś, co zauważają szejkowie, a ekonomiści, którzy im doradzają, biją wręcz na alarm. Jest w tym coś degradującego, niszczącego, w związku z czym nie chciałbym być tak obrzydliwie bogaty, ale jest też druga prawda o tym świecie. Taka, że oni tak naprawdę jako ludzie nie różnią się od nas absolutnie niczym. Przeżywają koszmary, rozterki. Ich też dotyczy żałoba, depresja, mnóstwo innych plag, które wydają się być tymi takimi właściwymi dla zwykłych ludzi. Chociaż ja uważam, że nie ma zwykłych ludzi. A oni mają dokładnie tak samo. To jest coś, co zresztą tak naprawdę książki, zwłaszcza seria o luksusach arabskich pałaców, ale również ta książka o szoferze, pokazują świat, do którego nie mamy dostępu, a tak naprawdę mało jest w nich o samym wożeniu, tudzież ochranianiu bogaczy, tudzież, albo o urządzaniu wnętrz pałaców. Natomiast bardzo dużo jest o obyczajach i o czasami radościach, a czasami tragediach ludzkich.
A takie przekonanie, my mamy własną wizję bogactwa i wszystkiego, co jest z tym związane, no ale my też mamy swój bagaż doświadczeń i swoje przekonania. Czy to działa Twoim zdaniem też w drugą stronę, że bogaczy w ogóle interesuje, co u nas?
Myślę, że tak. Jest bardzo dużo. Ja swoją pierwszą książkę napisałem na podstawie wywiadu z człowiekiem, z którym jakby nigdy w życiu nie sądziłem, że będzie mi dane się w ogóle spotkać. Jest szejkiem jednego z Emiratów. Od razu mówię, że nie jest to Dubaj. I to jest człowiek, który mnie bardzo zaskoczył, bo on mi mówił takie rzeczy, że na przykład on żyje w ciągłym strachu, że nikt go nie pokocha dla niego samego, bo cały czas, nawet jak czuje tę miłość od drugiej osoby, to zawsze jakby dręczy go ta świadomość tego, że to aby na pewno ja, a nie mój majątek. Coś, co my się, z czym ludzie, którzy tego tak przepastnego majątku nie mają, raczej się nie spotykają. I to jest jeden z takich przykładów tego ludzkiego oblicza. Oni też mają swoje rozterki i lubią żyć normalnie. Są tacy, którzy są po prostu totalnie zepsuci i to w ogóle nie ma dyskusji, ale jest mnóstwo bardzo bogatych ludzi, którzy żyją normalnie, zresztą nie tylko w arabskim świecie, zresztą takie pojęcie quiet luxury, czyli taki cichy luksus, który polega na tym, że ludzie ludzie naprawdę bardzo bogaci, mający mnóstwo pieniędzy na koncie, żyją bardzo skromnie i normalnie i jakby cieszą się wszystkim tym, czym cieszy się to reszta społeczeństwa, bo na górze jest bardzo samotnie tak naprawdę. To nie jest nic fajnego.
Przejdźmy do książki Szofer arabskich bogaczy. Mówiąc o szoferze, łącząc te wszystkie wątki, czyli postać, czyli samochody, czyli duże pieniądze, co my powinniśmy mieć w głowie? Jakie marki samochodów?
Ojejku, to są przeróżne, chociaż akurat limuzyny znowu, to są bardzo nudne marki, bo rzadko kto sobie kupuje taką limuzynę do wożenia, natomiast to jest bardzo ciekawe, na co zwracał Liam, zwracał uwagę. Liam to jest bohater książki i naprawdę tak ma na imię, nie musiałem zmienić się do imienia. To, że on częściej fascynuje się samochodami, które szejkowie ze sobą przywożą, niż tymi, którymi sam jeździ, ponieważ jest taki zwyczaj wśród bardzo, bardzo bogatych Arabów, że kiedy jedą na dłużej do Londynu, Paryża czy Nowego Jorku, zamawiają cargo i przywożą swoje samochody. Samochody są absolutnym koszmarem dla chociażby londyńskiej policji, ponieważ młodzi książęta parkują je gdzie chcą, w totalnie nieodpowiedzialny sposób, a problem polega na tym, że nie można ich za bardzo ukarać mandatami, bo te, które nawet maksymalne policja im, mówiąc kolokwialnie, wlepia, to są po prostu dla nich żartem, a nie można stworzyć prawa, które wkładałoby na nich surowsze kary i tylko na nich z tego powodu. Więc to jest absolutna plaga i absolutny koszmar Londynu, zwłaszcza w tych miesiącach od maja do września, kiedy ich jest naprawdę bardzo dużo. Więc są te wszystkie Bentleye, Bugatti, ale takie, które po prostu kompletnie nie istnieją, bo są robione po prostu bardzo często na zamówienie z karoseriami z czystego złota albo oblekane jakimiś niesamowitymi rzeczami. Ja często mam tak, że jak słyszę te rzeczy, to po prostu dostaję zawrotu głowy i pamiętam nawet przy okazji rozmowy z Liamem, kiedy to po tym, jak opowiedział mi swoje historie, ja je spisałem, ale ja zawsze mam taki kolejny w procesie pisania, kolejny taki etap, gdzie dopytuję o szczegóły rozmowy, żeby móc na przykład stworzyć dialog już o szczegóły wnętrza, w którym się ta rozmowa odbywa. A tutaj musiałem dopytywać o samochody. No, aż tak dobrze na tych samochodach nie znam, ale to jest coś niesamowitego, naprawdę. Nawet dla laika zobaczenie takiego samochodu już nawet nie trzeba sprawdzać rejestracji. Na pewno będzie zarejestrowany prawdopodobnie w Arabii Saudyjskiej albo w Kuwejcie, albo w Dubaju.
Sam proces pisania przez ciebie książek to są książki, które bazują na rozmowach. Ci ludzie faktycznie istnieją, to o czym przed chwilą wspomniałeś. To tak nie zdradzając zbytnio oczywiście treści książki, mógłbyś kilka zdań powiedzieć nam o swoim bohaterze?
Książki, wszystkie książki są oparte o wywiady, ja je fabularyzuję. Czasami są to uczestnicy, czasami są to obserwatorzy wydarzeń. No Liam jest i uczestnikiem, i obserwatorem. To niesamowity chłopak, bo z jednej strony taki typowy Brytyjczyk. Prawda, jak miałbym sobie wyobrazić typowego Brytyjczyka, to po prostu absolutnie byłby to Liam. Zresztą zdradzę trochę, że chłopak z okładki nie wygląda identycznie jak Liam, ale jest bardzo, bardzo na nim wzorowany, więc można sobie go mniej więcej wyobrazić. Bardzo fajna postać, chociaż na początku, jak się spotkaliśmy, miałem z nim pewien problem, ponieważ on powiedział, że jego praca jest nieprawdopodobnie nudna. A nudna nie da się napisać książki, ale okazało się, że tak naprawdę ma mnóstwo historii do opowiedzenia, tylko że on postrzega ją jako nudną, bo praca szofera polega głównie na czekaniu. On sobie ubarwia czekanie i to robi nawet w dobie internetu. Robił to też 20 lat temu, kupując brytyjską prasę. Brytyjska prasa w dalszym ciągu może nie jest w rozkwicie, ale nie jest na pewno w takim kryzysie jak Polska. Tam w dalszym ciągu można sobie kupić kilka kilogramów codziennych gazet, żeby je przeczytać. On bardzo mocno intensywnie w tym. Ta prasa w pewnym sensie go też tam dopadała momentami, kiedy w związku z tym, że woził naprawdę duże szechy. Liam nie wozi tylko i wyłącznie szejków czy księżniczki. Wozi również ich służbę. Jak się okazuje, służba jest najciekawsza. Chociaż wożenie dzieci to też jest naprawdę trudny, tak emocjonalnie kawałek chleba, bo z jednej strony są to dzieciaki nieprawdopodobnie zepsute, z drugiej strony zdarzają się takie z potworną depresją, która nie jest w żaden sposób leczona, ani nawet zdiagnozowana, a polega na tym, że nikt się nad nimi nie pochyla, bo rodzicom wydaje się, że mają absolutnie wszystko, a często nie mają rodziców po prostu.
Jak dotarłeś do tej postaci?
To jest typowa dziennikarska praca. To jest, wydaje mi się, że druga, a na pewno nie więcej niż trzy były takie książka, która zaczęła się od tematu. Znaczy ja sobie wymyśliłem temat i szukałem aktywnie bohatera. Pierwszą na pewno były tajemnice hoteli Dubaju, gdzie szukałem konsjerża z pięciogwiazdkowych hoteli w Dubaju, a tutaj szukałem szofera, bo wiedziałem, że na pewno będzie miał dosyć sporo do powiedzenia, a co ciekawe, jeszcze nie będzie na Bliskim Wschodzie, bo ludzie na Bliskim Wschodzie, kiedy tam przeprowadzam wywiady, z reguły mówią trochę mniej, trochę ciszej, trochę bardziej się boją, a tutaj z Liamem było dużo prościej, natomiast no to jest tak po dziennikarsku, po prostu musiałem znaleźć bohatera do książki. Najczęściej bohaterowie znajdują mnie, mam to szczęście, natomiast tutaj sam go odnalazłem. Nie chcę wchodzić jakby w tej, jeżeli nie są mocno bardzo interesujące, ale firm, które obsługują bogatych Arabów jest w nie dużo i na tym zakończę.
Okej, natomiast to jest, podejrzewam, bardzo opłacalna praca.
Bardzo opłacalna praca. Mało tego, można powiedzieć o jakichś minimum, które można zarobić i jest to również satysfakcjonujące. Natomiast nie ma górnej granicy, ponieważ Arabowie bywają bardzo, bardzo hojni. O napiwkach, o tym, w jaki sposób są rozdawane, też jest w tej książce. Nie będę zdradzał, żeby nie psuć zabawy, natomiast też bardzo ciekawa historia, w jaki sposób można dać napiwek, który wykracza mocno poza naszą wyobraźnię. Jednocześnie jest dosyć interesująco wręczany.
Czy funkcja szofera to wożenie i czekanie?
Tak. Tak, głównie tak. Natomiast na szczęście w międzyczasie, i tutaj właśnie wracając do poprzednich pytań, pojawia się ten czynnik ludzki. Wozi się ludzi i ci ludzie miewają różne potrzeby. Od fizjologicznych, bo te też są tu opisane, to takie emocjonalne czy wręcz duchowe. I to jest trochę tak, jak myślę, że pracę szofera można porównać do pracy fryzjera, kosmetyczki, której się zbierzamy, bo tak się o tych zawodach mówi. Szofer spędza bardzo dużo czasu ze swoim klientem. Oni bardzo często są przypisani na cały okres pobytu. Czasami jest to miesiąc, czasami jest to wręcz podchodzi pod pół roku. W czasie, kiedy na Bliskim Wschodzie jest bardzo, bardzo gorąco, a bogaci Arabowie uwielbiają wyjeżdżać do Europy. I wtedy no, przez pół roku, spędzając bardzo dużo czasu ze sobą, no, jest, jeśli druga strona jest otwarta, a często jest, bo ten świat, tak jak powiedziałem, cierpi na sporą samotność. Więzi się budują. Zresztą tak naprawdę będąc w biznesie przez ponad 20 lat, nie da się nie nawiązywać kontaktów i odwrotnie, nie da się być w tym biznesie nie nawiązując kontaktów, nie mając dobrej opinii wśród swoich klientów.
Podejrzewam, że chodzi o taką dyspozycję 24 godziny na dobę.
Jest w tym dużo prawdy, chociaż bywa różnie, bo jest tam taka bardzo, bardzo mocna historia, wstrząsająca nawet dla mnie. Ja myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy, ale im nie zaskoczyło. Klienta, którym Liam bardzo intensywnie zajmował się od 8 do 8. I to był klient, którego zawoził codziennie na badania lekarskie, codziennie na siłowni. Towarzyszył mu w posiłkach, które były bardzo dokładnie i skrupulatnie przygotowywane. Był to młody, około 30-letni chłopak, bardzo przystojny, świetnie ubrany. Liam podejrzewał go o to, o co ja na początku, kiedy słyszałem tę historię, myślę, że państwo czytając ją, będą go podejrzewali, to, że jest po prostu eskortem w świcie szejka. Jest bardzo kiepski typ, znaczy kompletnie nie o to chodzi, a prawda jest naprawdę wstrząsająca i tyle powiem w tym temacie, no bo nie chcę psuć państwu.
Jasne, bo tutaj jest to przeprowadzenie przez wiele bardzo interesujących historii. Natomiast na koniec zapytam, czy w ogóle ten temat luksusu, przepychu, bogactwa, czy on się tobie kiedyś znudzi?
On mi się bardzo nudzi i tak naprawdę to powiem szczerze, że ponieważ to jest bardzo interesujący temat dla moich czytelników i dla mnie też był na początku. Ja zamykam ten rok tak naprawdę luksusem. Ten rok jest luksusowy, ponieważ na początku roku ukazały się luksus arabskich pałaców. Teraz mamy szofera arabskich bogaczy. Jesienią będzie drugi tom luksusu arabskich pałaców. I mam nadzieję na tym zakończyć opowiadanie o luksusie, przynajmniej na jakiś czas, ponieważ ja lubię świat arabski trochę pozapałacowy. To znaczy ten blisk, który sam w sobie narzuca pewną sztuczność. Nie tylko my ją odbieramy, ale też ludzie, którzy w to są zaangażowani, też nie zawsze dobrze się z tym czują, bo nawet urodzeni w rodzinach królewskich są bardzo różni i są ludzie, którzy po prostu kochają ten przepych i kochają być wielbieni, ale jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu najzwyczajniej w świecie tego nie znoszą i próbują udawać, że są zwykłymi ludźmi na ulicach, więc im się nudzi, mnie się nudzi, ale w tym wszystkim, dlatego mimo, że mamy to opakowane w luksus, to ja na pewno same książki nie opowiadają tylko i wyłącznie o luksusie i nie wymieniają, ile można rzeczy można sobie kupić, gdy się jest bogatym. To interesuje mnie naprawdę, jest to tam mnóstwo ludzkich historii i mam nadzieję, że wszyscy Państwo to dostrzeżecie.
Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Marcin Margielewski, autor książki Szofer arabskich bogaczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.